Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres zapytaj księdza @radiorodzina.kalisz.pl.
Witam Was serdecznie, drodzy radiosłuchacze, w tę niezwykłą środę, środę popielcową, która rozpoczyna okres przygotowania naszego duchowego, wewnętrznego do najważniejszych świąt chrześcijańskich, świąt Wielkiej Nocy. Moi drodzy, wiecie pewnie, że w naszej audycji można brać udział bardzo czynnie, ale nie spodziewałem się, że nastanie taka chwila, iż będziemy gościć tutaj w studiu osobę, która chce zadać swoje pytania. Uprzedzam, że nie znam ich, więc nie wiem, czy będę w stanie na nie odpowiedzieć. Taka interakcja też jest możliwa, jeśli ktoś chce na żywo tutaj w studiu zadać pytanie i gościć w tej audycji, to serdecznie zapraszamy. A jeśli nie, mamy maila, na którego można wysyłać wszystkie nasze pytania albo dzwonić na bieżąco tutaj do studia. Postaram się jak najlepiej na nie odpowiedzieć. A dzisiaj w naszej audycji witamy
Ania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Ania jest studentką z Wrocławia i poświęciła swój czas, żeby tutaj z nami być. Ciekawe, jakie ma pytania. Słuchamy.
Dzisiaj jest 14 lutego. Oprócz tego, że obchodzimy Środę Popielcową, to jest to też Dzień Zakochanych. Więc moje pytanie brzmi, jak połączyć obchodzenie walentynek właśnie ze Środą Popielcową?
Taka kumulacja świąt zdarza się bardzo, bardzo rzadko. I ja, od kiedy pamiętam, to chyba pierwszy raz jest taka sytuacja, że Dzień Świętego Walentego to równocześnie Środa Popielcowa. I na pewno wielu ludzi zastanawiało się, jak to wszystko połączyć. Wiemy, że w Środę Popielcową przypada post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jeden posiłek do syta, dwa skromniejsze, oczywiście bezmięsne. Jak tutaj ucztować, jak tu cieszyć się swoją miłością? Odpowiem przewrotnie, że tak naprawdę to my powinniśmy celebrować walentynki, jeśli kogoś kochamy, każdego dnia. I jeśli dzisiaj jest dzień pokuty, to powinniśmy się wstrzymać właśnie od jakichś uroczystych celebracji, kolacji przy winie, jakichś wykwintnych, nawet drogie prezenty, które sobie kupujemy z tej okazji, czy coś jeszcze większego, co byśmy chcieli dać tej drugiej osobie, może przełożyć na inny termin. Wiadomo, zaznaczyć to, że dzisiaj jest ten Dzień Świętego Walentego. Można kupić swojej wybrance czy swojemu wybrankowi piękną poduszkę w kształcie serca. Można dać róże. Tutaj to może panowie powinni się nad tym zastanowić. Tylko przypominam, jeśli jeszcze dzisiaj nie daliście róży swojej wybrance, to no, kwiaciarnie już są zamknięte, ale możecie nadrobić jutro. Kluczowa myśl jest taka, że jeśli kogoś kocham, no to nie tylko jeden dzień w roku, tylko każdego dnia. Jeśli tak się akurat złożyło, że Środa Popielcowa wypadła właśnie w walentynki, to mam jeszcze 364 inne dni, żeby tej osobie powiedzieć, jak bardzo ją kocham i jak bardzo jest dla mnie ważna. Ja bym jednak prymat przyznał Środzie Popielcowej, bo ona jest tylko raz.
Zgadzam się, dziękuję. A kolejne pytanie, bardziej takie osobiste. Jak ksiądz odkrył swoje powołanie, a zarazem skąd wiedzieć, czy jest się tym powołanym, tym wybranym? To bardziej tak do młodych ludzi, którzy rozeznają swoje powołanie.
To jest chyba bardzo trudne pytanie i złożone z dwóch części. Pierwsza jest łatwa, bo historię swojego powołania opowiadałem wiele razy już jako kleryk na niedzielach powołań i moje doświadczenie powołania jest bardzo mocno związane ze Słowem Bożym. I kiedy byłem uczniem liceum, to miałem troszeczkę pod górkę w pewnym momencie życia z Kościołem. Oczywiście byłem ministrantem, jak wtedy wszyscy, lektorem, ale nie byłem przekonany, czy powołanie kapłańskie to jest moja droga. Ale przed samą maturą, kiedy był taki moment zawahania i kiedy coraz bardziej nasilało się w sercu to pragnienie, żeby być księdzem, powiedziałem wprost do Pana Boga: Panie Boże, jeśli Ty chcesz, żebym był księdzem, to daj mi jakiś znak, jakikolwiek, ale żebym ja wiedział, że to jest Twoja wola. I wziąłem Pismo Święte, powiedziałem tę modlitwę i stwierdziłem tak, otworzę je, pierwsze zdanie to jest wola Pana Boga. Ja wiem, że to może dzisiaj wyglądać jak wystawianie Pana Boga na próbę, że sobie taki numer pozwoliłem zrobić, ale myślę, że miałem szczere intencje wtedy. I otwarłem Pismo Święte i najpierw trafiłem na takie słowa z księgi Syracydesa. Synu, jeśli chcesz służyć Bogu, przygotuj swoją duszę na doświadczenia. To było pierwsze słowo od Pana Boga, ale nie dałem za wygraną i mówię, Panie Boże, dogrywka. To już było ostrzeżenie, że droga kapłańska wcale nie będzie taka łatwa i prosta i przekonuję się o tym tak na co dzień, że to nie są tylko te radości, ale również i smutki i pewnego rodzaju udręki, niesienie razem z innymi ludźmi ich ciężarów. A to dużo wymaga od psychiki ludzkiej, żeby właśnie ponieść razem z drugim człowiekiem jego krzyż, być w jego trudnej życiowej sytuacji. No i ta dogrywka. Wtedy otwarła mi się Ewangelia świętego Marka. Musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. Takie zdanie. No nie ma przypadku. No, Księga Starego Testamentu, Księga Nowego Testamentu, to się jakoś złożyło i stwierdziłem, w takim razie idę. Ale to nie jest tak, że jak zdecydujesz, że chcesz być księdzem, to masz jakiś przyspieszony dwutygodniowy kurs i nagle cię wyświęcają na księdza, bo wszyscy są przekonani, że ty masz rzeczywiście powołanie. To było 6 lat formacji w seminarium duchownym, gdzie jeszcze miałem okazję weryfikować, czy tak naprawdę to był głos Pana Boga, czy mi się tylko tak wydawało. I to jest jakby też odpowiedź na drugie twoje pytanie, tutaj zawarte w tym jakby jednym zdaniu, że tak naprawdę człowiek, który czuje powołanie do życia zakonnego czy do życia kapłańskiego, on to ma w sercu. On wie, że to nie jest jakieś wymyślone, wyimaginowane. Jeśli ktoś chce zostać księdzem, nie wiem, dla sławy, dla pieniędzy, dlatego żeby mu klaskali, to 6 lat w seminarium to wystarczająco dużo, żeby takiego człowieka zniechęcić. To będą zbyt słabe motywacje. Każdy kapłan, może tego nie powinienem mówić, ale ma w seminarium jako kleryk takie momenty zakrętów. I jeśli takie motywacje cię trzymają w seminarium, czyli właśnie, nie wiem, sława, pieniądze, chęć bycia na świeczniku, to na tych momentach zakrętów się wywalisz. Wyjedziesz z toru jak na wyścigach Formuły 1 i uderzysz w bandę. I wtedy właśnie się sprawdza powołanie. Czy ja chcę tutaj dalej być nie dlatego, żeby uzyskać jakieś ludzkie efekty, ale ze względu na Jezusa. Nie wiem, czy to jest już wszystko, co byś chciała usłyszeć, ale jeżeli chcesz, to dopytuj.
Tak, bardzo pomocne i mocne świadectwo. Dziękuję. No to w takim razie, co w tej drodze było najtrudniejsze? I może właśnie taka najtrudniejsza forma modlitwy i zarazem najpiękniejsza forma modlitwy dla księdza. To co to jest?
Najtrudniejszą modlitwą zawsze dla mnie był różaniec. Trudno mi jakoś utrzymać skupienie przez te tajemnice, które rozważamy. I zawsze bardzo ciężko mi się po różaniec sięga, a z drugiej strony mam taką świadomość, że wiele dobra się dzieje. I bardzo szanuję osoby, które różaniec odmawiają, zwłaszcza codziennie. Już nie mówiąc o tych, którzy nowenny pompejańskie w jakichś konkretnych intencjach sprawują. To są naprawdę dla mnie wielcy ludzie ducha, bo patrzę na to przez własny pryzmat. Mi jest ciężko. Jeszcze 10 różańca to spoko, nie? Ale jak już masz więcej odmówić tego różańca, trudno mi utrzymać skupienie, uwagę i gdzieś człowiek odpływa w tym różańcu i zajmuje się rzeczami już zupełnie niezwiązanymi z modlitwą. Natomiast najpiękniejszą modlitwą dla mnie jest mimo wszystko modlitwa brewiarzowa. Tam gdzieś czuję, że no to Chrystus mówi. Jest takie powiedzenie świętego Augustyna, że wszystkie psalmy, które powstały, to jest tak naprawdę głos Jezusa. I ja tak staram się właśnie tą modlitwę brewiarzową odprawiać, że nie patrzę pod kątem jakby własnych przeżyć emocji, tylko że to mówi Chrystus. I On raz jest radosny, raz smutny, raz przygnieciony, raz zwycięski. I z tym Chrystusem jakoś rok liturgiczny przeżywam. To jest chyba dla mnie najpiękniejsza modlitwa. A jeżeli chodzi o takie najtrudniejsze doświadczenia kapłańskie, to wydaje mi się, że chyba najgorszym doświadczeniem w sensie ładunku emocji jest pogrzeb dziecka. Jeśli muszę odprawiać pogrzeb dziecka, to wiem, że ja go zapamiętam już do końca życia. I miałem taki pogrzeb chłopca, który przystąpił do pierwszej komunii świętej, to było w maju, miał wadę serca i po wakacjach zmarł. Jak to teraz wszystko połączyć? Wiem, że wróciłem właśnie z urlopu, zadzwoniła mama tego chłopca i mówi, że on nie żyje, że po prostu serce przestało pracować. Tłum oczywiście dzieci, tłum rodziców na tym pogrzebie. I co powiedzieć, jaką dać otuchę tej kobiecie? To chyba było najtrudniejsze. I również jej partnerowi. Oni stali nad tą trumną i świat się dla nich kończył. Zwłaszcza dla tej mamy. Nie ma słów, które mógłbyś powiedzieć w tym momencie takich, żeby one rzeczywiście dały jakąś nadzieję, bo tam jest 100% bólu. Możesz co najwięcej powiedzieć, że no, staram się być z wami. Tak? Nie zostawiam was w tym trudnym momencie. Jeśli będziecie potrzebować pomocy jakiejkolwiek, to jestem obok. I to nie może płynąć tylko od księdza, ale również od tych najbliższych, którzy są na tym pogrzebie. Od dziadków, od rodziny, ale też może i od społeczności szkolnej, kiedy to dziecko akurat do szkoły chodziło i tam jest przecież jakiś wychowawca w klasie, są rady rodziców. Nie zostawić człowieka samego w jego cierpieniu, to jest chyba coś, co gdzieś musisz mieć z tyłu głowy jako ksiądz, że to cię nie może nie interesować. Jak przychodzi ktoś i mówi, że ma nowotwór, to wiadomo, ty go nie masz. Ty tego nie przeżywasz, co on. Nie możesz mu powiedzieć, że doskonale cię rozumiem, bo nie rozumiesz. Ale możesz powiedzieć, że jeśli potrzebujesz pomocy, zawsze możesz ją u mnie otrzymać. I myślę, że osoby, które cierpią na różne choroby, bardzo sobie to cenią. Ale to by trzeba było też ich zapytać.
Przez to, co ksiądz teraz powiedział, to nasunęło mi się kolejne pytanie. Dlaczego więc Bóg nie wszystkich uzdrawia, nie uzdrowił tego chłopca?
W sumie to jest takie pytanie, które trzeba by zadać Panu Bogu, bo ja też do końca nie wiem, dlaczego jedni ludzie są uzdrawiani. Widziałem takie uzdrowienia na własne oczy, a dlaczego inni nie. Jakoś to sobie próbuję po ludzku wytłumaczyć, ale nie wiem, czy to jest jakby właściwe tłumaczenie tej sprawy. Myślę, że czasami dla niektórych ludzi lepiej jest cierpieć niż być uzdrowionym. Ale nie dlatego, że Pan Bóg się napawa tym cierpieniem, czy sprawia mu to radość, że ktoś cierpi, tylko że to go rozwija duchowo. I tutaj przytoczę ci taką historię chłopaka, który jeździł na wózku, był często obecny na mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie i kiedyś tak infantylnie wypaliłem do niego, bo to już był chłopak mniej więcej w moim wieku wtedy. Słuchaj, no, chodzisz na te msze święte z modlitwą o uzdrowienie, jesteś czcicielem świętego Charbela, pewnie chciałbyś być zdrowy. A on powiedział, że nie. Że on nie chce z tego wózka wstać, że nie po to tu przychodzi. I mówi, wie ksiądz co, patrzę na swoich rówieśników, na swoich kolegów. Wszyscy odeszli od Boga. Mają dwie nogi, mogą chodzić, mogą podziwiać świat. Ja mam to wszystko utrudnione. Ale gdyby nie ten wózek, gdyby nie to, że ja jestem ograniczony, to pewnie bym nigdy tak Pana Boga nie pokochał jak teraz. I to mi otworzyło oczy, bo to nie jest tylko tak, że ksiądz buduje wiarę innych ludzi, także ludzie budują wiarę księdza. Bo ja się nie spodziewałem takiej odpowiedzi z jego strony. Założyłem, że tak jak wszyscy, chce być uzdrowiony i dlatego tutaj jest. A on był uzdrowiony, ale wewnętrznie. I ta relacja z Panem Bogiem jakby pogłębiała się przez to jego cierpienie. Gdyby go nie było, to sam miał tego świadomość, że pewnie byłby oddalony od Pana Boga, bo by pewnych rzeczy nie zauważył i może nie docenił. Dlatego to jest moja robocza hipoteza, nie każdy jest uzdrowiony, bo dla jednych ludzi to uzdrowienie pomnoży wiarę, ale dla innych ludzi to cierpienie będzie pomnażać wiarę. Tak to widzę.
Dobrze, dziękuję. I może jeszcze zdążymy ostatnie pytanie. Bo wcześniej mówiliśmy też o modlitwie, jaka jest taka najpiękniejsza, najtrudniejsza. A co to znaczy w ogóle nieustannie się modlić cały czas, jeszcze we współczesnym świecie?
Te słowa świętego Pawła często wprawiają w zakłopotanie ludzi, którzy czytają bodajże pierwszy list do Tesaloniczan. Zawsze się módlcie, nieustannie. Tu nie chodzi o to, by mówić modlitwy tak, jak my je rozumiemy. Święty Jan Chryzostom dał piękny komentarz do tego konkretnego fragmentu listu świętego Pawła, mówiąc, że tak naprawdę cała egzystencja chrześcijanina ma być modlitwą. Czyli ja mam oddawać chwałę Bogu, bo tym jest modlitwa. Uczymy się w katechizmie rozmowa z Bogiem. A można by to troszeczkę bardziej rozszerzyć jako oddawanie chwały Bogu. I wtedy, czy ja będę na targu robił zakupy, czy ja będę w domu sprzątał pokój, czy przygotowywał obiad, czy nawet będę spał. W każdej czynności mam pamiętać o tym, że Bóg na mnie patrzy, ale nie po to, żeby szukać błędów, tylko po to, żeby zobaczyć, jak ja odpowiadam na Jego miłość. Czy rzeczywiście kocham? Bo no dzisiaj mamy środę popielcową, zawsze są tłumy ludzi w kościołach. Łatwo przyjść, posypać głowę popiołem, wejść do przestrzeni sakrum, wyjść z tej przestrzeni sakrum i stwierdzić, wypełniłem swój obowiązek. A tak naprawdę wszystko zaczyna się wtedy, kiedy wychodzisz z kościoła. Wtedy dopiero sprawdzasz, czy jesteś tym chrześcijaninem naprawdę. Czy to tylko są słowa, deklaracje. Dlatego święty Paweł mówił nieustannie się módlcie. On doskonale wiedział, że ludzie nie będą w stanie tego wypełnić na zasadzie, że jesteśmy w kościele i modlimy się, czy nawet w domu 24 godziny na dobę. To byłoby nierealne z jego strony. Chodziło mu bardziej właśnie o to, by pokazać, że cała egzystencja chrześcijanina ma być wypełniona Bożą obecnością. Jest taki libański święty Stefan Neme, który niczego wielkiego nie napisał. Był bratem zakonnym w jednym z klasztorów, ale pozostało po nim jedno powiedzenie. Bóg mnie widzi. On to często powtarzał innym braciom, innym ojcom. On na mnie patrzy, patrzy z miłością i ja chcę teraz mu odpowiedzieć na jego miłość najpiękniej, jak potrafię. I to jest wytłumaczenie tych słów. Nieustannie się módlcie. Będziemy chyba kończyć na dzisiaj. Bardzo dziękujemy Ani, że przyszła tutaj do naszego studia. Zachęcamy kolejnych odważnych, bo jak widzicie, od razu ta audycja zmienia troszeczkę formę, kiedy mamy właśnie kogoś, kto te pytania na żywo zadaje. Zachęcamy również, by zostawiać swoje pytania na skrzynce mailowej. Wszystkim życzymy razem z Anią dobrego przeżycia czasu Wielkiego Postu, byśmy, kiedy nadejdą święta wielkanocne, mieli tę świadomość, że nie przespaliśmy 40 dni przygotowań do tego wielkiego wydarzenia. Drodzy radiosłuchacze, niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Życzymy dobrej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zapytaj księdza.
Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres Zapytaj księdza @radiorodzina.kalisz.pl.
Bardzo dziękujemy księdzu Łukaszowi Zawickiemu, dziękujemy także pani Ani za to, że zadała właśnie pytania, myślę tożsame z pytaniami wielu naszych słuchaczy. No i zachęcamy państwa rzeczywiście, tych odważnych, którzy zechcieliby tutaj w studio Radia Rodzina pojawić się razem z księdzem Łukaszem i wprost, jak to się mówi potocznie, na żywo zadać pytanie księdzu Łukaszowi. Może są właśnie takie pytania, gdzie chodzą nam już od wielu, wielu lat po głowie i gdzieś tam trochę się może bijemy z sobą w środku, czy zadać je swojemu, nie wiem, proboszczowi czy wikariuszowi i gdzieś jesteśmy wycofani, a może właśnie by przyjąć taką formę. Radio Rodzina jest do państwa dyspozycji. Oczywiście od strony takiej technicznej, organizacyjnej należałoby zadzwonić, umówić się, zaproponować i wtedy myślę, że do takiego spotkania mogłoby rzeczywiście dojść. Tak jak dzisiaj w przypadku pani Ani. Raz jeszcze dziękujemy za tę rozmowę i tym osobom, które są może mniej odważne, czy mniej dysponują czasem, to polecamy właśnie skrzynkę mailową, którą, no co, może jeszcze raz przypomnijmy.
Zapytaj księdza.
Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl.